Przed przerwą wysłuchaliśmy wiersza już drugiego dzisiaj Katarzyny Góry, która jest dzisiaj moim gościem, o mazurskiej wsi Nowe Guty. No i Kasiu, muszę ci przyznać, że to jest wiersz bardzo związany z moimi zainteresowaniami, takimi naukowymi, ale nie tylko, bo dotyka właśnie historii Mazur, charakterystyki mazurskich wsi również. Dotykasz tam właśnie spraw tak zwanych ziem odzyskanych, takiego kulturowego pomieszania, problemów i zalet tych ziem. Czytając twój tomik, zatrzymałam się przy tym wierszu. I ciebie ten temat zainteresował w jakiś sposób?
No, temat bardzo mnie interesuje. Jakby chciałam też powiedzieć, że to nie jest temat, który dotyczy tego naszego regionu ziem odzyskanych, które zawsze mówię odzyskanych i utraconych. Znowu ta synchronia. Bo mieszkając w różnych miejscach na świecie, ludzie i społeczności dotykają tego na co dzień. Myślę, że problem tożsamości, tego, co jest nasze, a co nie jest nasze, a co już może być już nie nasze, a czy ile możemy wziąć od innych, będzie wiecznie żywy, a nawet zostanie przeniesiony trochę na inną płaszczyznę ze względu na skalę imigracji, którą obserwujemy w Polsce i na świecie. No teraz przez pandemię powiedzmy jakby to zostało trochę zatrzymane, ale też spotykając się i rozmawiając z różnymi naszymi rodakami, i nie tylko ludźmi przesiedlonymi, bądź po prostu, którzy wyjechali z przeróżnych powodów, no często po prostu zarobkowych, ale i nie tylko. Oni tego wszystkiego dotykają. Tego bólu, tęsknoty. I co dzieje się z miejscem, które oni opuścili? I co dzieje się z miejscem, do którego oni przybyli i jednocześnie nie tylko dla nich, co się dzieje, ale dla tych, którzy doznają nowej fali, nazwijmy to ludzi z obcych, innych kultur, ale tak samo, co się dzieje z tym pozostawionym regionem tam, bo on tak naprawdę żyje i ma prawo żyć i też się przeistaczać. On nie zostanie taki sam, jak nam się wydaje. On nie może zostać taki sam, ale nasz jakby kawałek umysłu czy nostalgii serca chciałby zatrzymać to po prostu i zapisać takie, jakie było. Ale myślę, że to jest niemożliwe.
Te wiersze, które znajdują się w tym tomiku, rozumiem, że to jest taki, że to jest jakby taki zapis całej twojej twórczości. W sensie może nie wszystkie się znalazły, ale jaki tutaj mamy przekrój czasowy? Jak właśnie komponowałaś ten tomik, to powiedz, jak tę kompozycję właśnie sobie zaplanowałaś? Jakie tutaj utwory trafiły? W jakich okresach pisane, gdybyś mogła powiedzieć? Bo no daty też są, ale dla tych, którzy jeszcze tomiku nie czytali, chciałabym, żebyś tutaj zdradziła, bo jestem bardzo ciekawa, jak ten debiutancki właśnie tomik układałaś, bo to chyba jest najtrudniejsze ułożyć ten pierwszy i wybrać to, co uważasz za warte wybrania.
Tak, i tutaj znowu dotykamy takiej rzeczy trudów i wyboru, ale powiem tak, powiem bardzo szczerze i nie było to dla mnie trudne, jestem z tego dumna, bo to jest, często jest tak, że bardzo się przywiązujemy do tego, co tworzymy. Nie tylko tego, co tworzymy. W ogóle się przywiązujemy. Powiedzieliśmy do ziem, tak? Do kultury, do języka. Jest to po prostu naturalnym procesem. I przywiązujemy się do wierszy, które piszemy. Mamy jakąś swoją wizję, swój układ, swój porządek. Ale jak powiedziała znowu wspomniana Monika Stępień, w pewnym sensie oddając kawałek swojej sztuki, oddajemy go po prostu czytelnikom. I on już nie jest nasz, bo proces recepcji i odkodowywania właśnie przez czytelnika, on już jest poza poetą, poza poetką. Mhm. I tutaj powiem szczerze, że zaufałam redaktorkom, wysłałam, nie pamiętam teraz ile, jakąś pulę moich wierszy, z których powiedzmy, że wspólnie zostało to jakoś okrojone. I później tak jakby już nie ingerowałam w to, jak to będzie ułożone. Oddałam się tak jakby, no tak jak mówię, redakcji. Jakby nie miałam potrzeby kontrolowania tego procesu. jeżeli chodzi o okładkę, to bardzo, ponieważ ważna jest dla mnie też estetyka tego, co mnie otacza. A tutaj jest debiutancki tomik, więc to było bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o układ czy wybór wierszy, to już nie było dla mnie takie istotne. Myślę, że taki był akurat moment w moim życiu. Mhm. A jak patrzę teraz, nie wszędzie są daty, teraz już zawsze zapisuję, kiedyś nie zapisywałam, ale mamy tutaj wiersze z 2016 i z 2020. I może się to wydawać krótko, że to zaledwie 4 lata. Niemniej jednak przez te 4 lata wydarzyło się w moim życiu tak wiele rzeczy przełomowych, że czasem teraz jak patrzę i miałybyśmy rozmawiać o pewnych rzeczach, to one już jakby... Niektórych już nie ma we mnie, a wtedy jakby bardzo mocno były dla mnie ważne i wypełniały moją przestrzeń, a teraz jakby jest coś innego płynie, coś innego przepływa.
Ale jeszcze kolejna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, to w tych wierszach też, ponieważ już troszeczkę wtedy przy kąciku debiutanta mówiłyśmy o twojej biografii jakby, kim jesteś, powiedziałaś, że jesteś panią doktor i to jest prawda, doktorat był z językoznawstwa, prawda?
Tak, zgadza się.
Językoznawczy i tak dalej. Jesteś poetką, ale myślę, że nie da się uciec od tego, kim jesteś również zawodowo, w sensie właśnie pracy na uczelni, twojego wykształcenia i tak dalej. Ja lubię takie wymagające intelektualne. Aktualnie lubię taką twórczość i jak pojawiają się u ciebie w tekstach jakieś nazwiska albo jakieś nawiązania do różnych postaci właśnie z literatury czy z nauki, to ja zawsze jak kogoś nie znam, to sobie sprawdzam od razu i to jest dla mnie taka przy okazji nauka. Mam nadzieję, że ci, którzy czytają twój tomik, znaczy mam nadzieję, no myślę, że wiele osób może tak mieć. Dla mnie to było bardzo fajne. I na przykład taki Chomsky, który się pojawia. To może powiedz, kim jest ten Chomsky.
Oj, ja nie śmiem mówić, kim jest Chomsky, ale drodzy państwo, to jest jeden z najbardziej uznanych i znanych językoznawców.
No,
i nie tylko językoznawców świata, Noam Chomsky. Mhm. Twórca takiej teorii generatywnej. Ale ja nie badałam tak jakby jego podwaliny teoretyczne nie stanowiły akurat mojej metodologii, no, tak. Ale dobrze, że o tym mówisz, bo nie jesteś pierwszą osobą, która, nie wiem, czy mogę tak mówić, nie do końca odkodowała tak naprawdę, bo tutaj ja trochę sobie pogrywam z Chomskim, bo drodzy państwo, Chomski, tak już trochę uogólniając, bo ja już się boję, że się narażę na tutaj nie, jakieś to... twardogłowe... osobistości językoznawcze, no. Ale chodzi o to, że on dla niego była ważna składnia, czyli gramatyka, czyli konstrukcja zdania. I po macoszemu albo drugorzędnie traktował semantykę, a semantyka to jest nauka o znaczeniu. Mm-hmm. I on właśnie w tym zdaniu colorless green ideas sleep furiously, czyli bezbarwne zielone idee śpią wściekle. On próbował tak właśnie też zaczepnie pokazać światu, że te zdanie jest perfekcyjne, jeżeli chodzi o składnię. Więc składnia jest ważniejsza. A przecież to zdanie nie ma sensu, no bo bezbarwne zielone idee śpią wściekle. Czyli on chciał po prostu tym zdaniem pokazać, że ta semantyka nie jest ważna. No i tutaj jakby nadepnął nie mnie językoznawczyni, tylko mnie poetce na piętę, ponieważ ja sobie chciałam zagrać i znaleźć znaczenie, a tak w ogóle to już nawet były konkursy poetyckie na którymś z uniwersytetów, po prostu ludzie pisali tak jakby na temat znaczenia tego wersetu. I ja po prostu napisałam o tym, że te bezbarwne zielone idee, one śpią wściekle, bo one są nijakie i ubrałam to w ludzi i ich postawy obojętności, już tak krótko mówiąc. I on napisał, że one śpią wściekle, a ja tak jakby kończę ten wiersz tak, bo ci ludzie, my wszyscy, którzy odwracamy głowę, my nie możemy spać spokojnie. I w tym sensie Chomsky miał rację.